Dzisiaj chciałbym przybliżyć zjawisko powstawania wiatru. Z jednej strony to niszczycielski huragan albo sztorm, a z drugiej łagodny wietrzyk, który latem daje nam chwilę ochłody. To wiatr napędza żaglówki, szybowce, turbiny wiatrowe. Bez wiatru rośliny nie miałyby możliwości rozsiewania nasion. Mniejsze ptaki nie byłyby w stanie przelatywać tysiąca kilometrów, a w naszych miastach kumulowałyby się ciągle zanieczyszczenia. Najszybszy zanotowany na ziemi podmuch wiatru osiągnął prędkość aż 408 km na godzinę. Na szczęście na co dzień wiatr jest dużo łagodniejszy. Poza prędkością podawany jest też kierunek wiatru. Warto pamiętać, że podaje się kierunek, z którego wiatr się przemieszcza, a nie w którą stronę wieje. Z fizycznego punktu widzenia wiatrem nazywamy ruch powietrza z miejsca o większym ciśnieniu do miejsca o mniejszym ciśnieniu. Działanie tego mechanizmu można zaobserwować na stanowisku interaktywnym na wystawie ZUM, Centrum Przyrodniczym. Pompowanie powietrza do dużego zbiornika powoduje wzrost ciśnienia względem ciśnienia na zewnątrz. W efekcie powietrze wydostaje się ze zbiornika do tunelu, powodując powstawanie podmuchów wiatru. Jeżeli się chwilę zastanowimy, to zauważymy, że podobne zjawisko możemy zaobserwować na przykład podczas spuszczania powietrza z dętki albo balonu, albo nawet wydmuchując powietrze z płuc. Jednak jak dochodzi do różnic w ciśnieniu otaczającego nas powietrza? To proste. Główną przyczyną jest różnica temperatur, która może na przykład wynikać z różnicy w nasłonecznieniu. Więcej światła, a co za tym idzie więcej energii słonecznej, dociera do obszarów przy równiku niż przy biegunach. Efektem są różnice w wartościach temperatur, a więc ciśnienie powietrza również jest inne. Ujmując to obrazowo, masy powietrza z obszarów wysokiego ciśnienia są wyciskane do tych obszarów z mniejszym ciśnieniem. Podobnie dzieje się, gdy jedna strona pasm górskich jest bardziej nasłoneczniona niż druga. W efekcie powstającej różnicy ciśnień w górach powstaje wiatr. Nazywamy go fenem. Przykładem może być wiatr halny w Karpatach Zachodnich, na przykład na Podhalu. Trochę inaczej jest z łagodnymi bryzami i gwałtownymi monsunami, wiejącymi między wodą a lądem. Tu też oczywiście wszystko rozbija się o ciśnienie powietrza, ale różnica wynika nie tyle z ilości docierającej energii słonecznej, co z różnej szybkości oddawanej energii cieplnej przez wodę i ląd. W skali globalnej na ruch dużych mas powietrza ma wpływ efekt Coriolisa. Z kolei to zjawisko też możemy zaobserwować na jednym ze stanowisk interaktywnych w Centrum Przyrodniczym. Obracając półkulą możemy zobaczyć, jak w specjalnej cieczy tworzą się charakterystyczne smugi, które zamiast poruszać się po linii prostej z dołu do góry, poruszają się po łukach, tworząc nawet z czasem wiry przypominające tornada. Efekt Coriolisa ma wpływ na przykład na Passaty. Nie chodzi o samochód. Chodzi o wiatr wiejący w strefie międzyzwrotnikowej w kierunku równika. Podobnie jak na naszym stanowisku, nie poruszają się one prosto, lecz lekko odchylają się w kierunku zachodnim. Dzieje się to w wyniku obracania się naszej planety. Czyli wiatry na półkuli północnej skręcają lekko w prawo, a na półkuli południowej w lewo. Cyklony z kolei na półkuli północnej obracają się w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, a na południowej zgodnie ze wskazówkami. Więcej o cyklonach dowiecie się Państwo na kolejnej zielonej lekcji. Ja już dziękuję za uwagę. Pytanie na dziś, jak nazywają się wiatry fenowe wiejące w Karpatach Zachodnich, na przykład na Podhalu?